A w naszym studiu gość, radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Budniak. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Panie radny, oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co się w ratuszu działo, ale chciałbym, żebyśmy też wykorzystali pana oświatowe doświadczenie, może w ten sposób, tak po prostu, i zamienili kilka słów na temat gimnazjów i pomysłu Ministerstwa Edukacji Narodowej na to, żeby te gimnazja zlikwidować i wrócić do tego systemu nauczania, który ja doskonale pamiętam, bo taki system kończyłem. Jest to 8 klas szkoły podstawowej, 4 lata ogólniaka, chociaż niektórzy koledzy wybrali technikum i to technikum wówczas było 5-letnie. Do takiego systemu chce wrócić Prawo i Sprawiedliwość, już wraca, bo to się dzieje i ponoć ma się wydarzyć już na jesieni przyszłego roku. Likwidacja gimnazjów w pana ocenie, no pewnie pan powie, że to dobry pomysł, bo to Prawo i Sprawiedliwość, ale rzeczywiście same plusy pod tym pomysłem?
To znaczy ja powiem z perspektywy, no do PiS-u niedawno dopiero wstąpiłem, ale z perspektywy osoby też doświadczonej i tym systemem, o którym pan mówił, jako powiedzmy absolwent różnych tam poziomów podstawówek i liceów, ale też i powiedzmy człowiek, który tworzył i liceum 4-letnie, a później też i 3-letnie, i gimnazja i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest zmiana, którą trzeba było przeprowadzić i no tak się składa, że w moim systemie, powiedzmy, oświatowca zawsze mi brakowało pracy, czasu na pracę wychowawczą i zabrano nam, powiedzmy, taką
możliwość. No to się podnosi rzeczywiście.
Tak, i to w przypadku liceów to jest bardzo istotne. Skupialiśmy się w ciągu tych 3 lat tak naprawdę z jednej strony jakby na dokończeniu gimnazjum, a potem od razu już matura. A powiedzmy budowanie, powiedzmy, takich więzi związanych z, no, z byciem, powiedzmy, w takiej szkole 4-letniej, tego jednego roku, tych więzi między uczniami, ale też i tworzenia, no, towarzyszeniu człowiekowi młodemu poprzez wychowawcę. Myśmy, tak jak obserwujemy spotkania, na przykład to już powiem ze swojego doświadczenia, że powiedzmy dyrektorskiego, spotkania 4-letnich liceów, a potem 3-letnich, to ci ludzie po 4 latach mają dużo, dużo więcej jakby ze sobą wspólnego i od te roczniki spotykają się do dzisiejszego dnia.
Pan podnosi argumenty wychowawcze i on jest rzeczywiście istotny, bo tutaj takie głosy się bardzo często pojawiają, że przez 6 lat szkoły podstawowej w tych bardzo licznych podstawówkach nauczyciel nie ma zbytnio czasu do tego, żeby poznać uczniów, żeby się z nimi w jakiś sposób, żeby nawiązać z nimi jakąś więź. Potem jest szybko przejście do gimnazjum. Te testy w szkołach podstawowych też wymagały jakiejś takiego napięcia, nerwowości. Potem 3 lata gimnazjum to takie wejście w pierwsze niby dorosłe życie, bo ci uczniowie tak troszeczkę to traktowali. Potem egzamin gimnazjalny, potem znowu liceum i to tak się napędzało. Brakowało czasu troszeczkę na wychowanie uczniów.
Młodego, tutaj bardzo tak technologicznie, powiedzmy, do wszystkiego musieliśmy wchodzić jako nauczyciele też i uczniowie, nie? Po prostu to było czaskanie tych testów i powiedzmy tych umiejętności, sprawności najróżniejszych, a budowanie pewnego spojrzenia na świat, powiedzmy, budowania swojego światopoglądu, to wszystko gdzieś pogubiliśmy, nie? Także uczeń w szkole podstawowej w 6 klasie, wydaje mi się, że to jest świetny etap, gdzie można jeszcze potem przez 2 lata jakby doposażyć go, powiedzmy, i w narzędzia, ale też powiedzmy w takie spojrzenie na świat i też po prostu dopracować pewne rzeczy. I tego brakowało. Powiedzmy po 8 klasie jesteśmy bardziej gotowi po prostu na wejście w takie życie bardziej dorosłe, bardziej odpowiedzialne i myślę, że rodzice będą też spokojniejsi. I ciekawa rzecz, nie? Bo tak jak gimnazjum zostało wywołane ileś tam czasu temu, jak PiS powiedzmy tutaj wygrał wybory, oczywiście zrobiła się burza i oczywiście ona też w dalszym ciągu będzie, ale proszę zwrócić uwagę, że już w tej chwili po tych dyskusjach, zresztą myślę, wydaje się, że takie bardzo merytorycznych, jednak zdecydowana większość ludzi, zdecydowanie dużo większa niż wtedy, jednak jest za przywróceniem tego starego systemu.
Panie radny, jakbyśmy zestawili ten system stary, już go trzeba chyba tak określać, związany z 3-letnim gimnazjum, z tym, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, zestawmy to z wynikami egzaminu gimnazjalnego w Zielonej Górze, bo bardzo często ta dyskusja na temat likwidowania gimnazjów polega na tym, że ktoś rzuca argument, gimnazja są złe i stara się dyskusję zamknąć. Z drugiej strony w Zielonej Górze, jak popatrzymy na wyniki egzaminów gimnazjalnych, okazuje się, że gimnazja wcale takie złe nie są, bo Zielona Góra w województwie lubuskim nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o wyniki egzaminów gimnazjalnych i pięknie, jak każdego roku, wyglądamy na tle całego okręgu, czyli województw zachodniopomorskiego i Wielkopolski, bo te trzy województwa razem z naszym, czyli w sumie trzy, wchodzą w skład tego okręgu. No prezentujemy się świetnie, to jak tu mówić o tym, że gimnazja są złe i trzeba je likwidować?
To znaczy my je oceniamy wtedy pod kątem właśnie wyników egzaminów, nie? A to jak mówimy, że tutaj właściwie nie o to tak do końca chodzi, ale w przypadku Zielonej Góry oczywiście to trzeba oddać, że jednak przez te lata funkcjonowania budowano ten system w sposób taki dość optymalny, można powiedzieć, bo proszę zwrócić uwagę, że niektóre gimnazja też zniknęły i myślę, że i następne by znikały te słabsze. Także tutaj bardzo dobrze się jakby wpisano, dostosowano do tego systemu, chociaż moim zdaniem mankamentem i złą stroną gimnazjów zielonogórskich to jest ich liczebność, bo te szkoły się o wiele bardziej sprawdzały, jeżeli chodzi o to człowieka, bo można było pewne rzeczy też zrobić, ale w mniejszych zespołach. Tutaj niestety molochy i tak dalej. Ale mimo wszystko nie oszukujmy się, jeżeli mówimy o tych dobrych wynikach gimnazjum, że mieliśmy swoistego rodzaju takie stajnie, w których się wychowało tych młodych ludzi i przyjrzymy się trochę, powiedzmy, jak odbywały się nabory do tych gimnazjów i tak, jaka młodzież musiała trafiać do tych, które najlepsze wyniki miały. Także tutaj była mimo wszystko, przepraszam za słowo, patologia ze strony, powiedzmy, tych szkół. Ona była też wymuszona w jakiś tam sposób, nie? Przez to, że byli oceniani, powiedzmy, za wyniki. Także tutaj ten. Ale trzeba też uchylić czoła i powiedzmy, myślę, wydaje się, że pani prezydent Haręźlak robiła wszystko i dobrze, żeby w innych miastach byli w podobny sposób wybierani na takie wysokie stanowiska oświatowcy i tak dobrze podchodzili, powiedzmy, z taką twardością, z taką elastycznością i z taką, powiedzmy, pewną wizją. I to na pewno jest, nie? A mówię, takim słabym punktem na pewno jest sposób rekrutacja, nie? Po prostu, bo tutaj były wojny między szkołami.
Ja prosiłbym, żebyśmy rozwinęli teraz, panie radny, wątek wiceprezydent Zielonej Góry i budżetu, który wczoraj był na którym wczoraj pochylili się radni, może w ten sposób. Bo pojawiła się taka sugestia, że wiceprezydent Zielonej Góry, to z uśmiechem niektórzy radni podnosili, jest najbogatszą kobietą w województwie lubuskim, bo ma 250 milionów złotych do wydania, oczywiście nie na torebki i sukienki, a na zielonogórską oświatę, która kosztuje. Ten tort oświatowy, jak się podzieli, to rzeczywiście, szanowni państwo, jest 250 milionów złotych, budżet to 620 milionów, tak więc to pokazuje, jaka jest ta skala. Pan widzi te pieniądze w szkołach, w zielonogórskiej oświacie?
Trzeba tutaj też powiedzieć, że szkoła zielonogórska jest dobrze zarządzana, mimo że jestem człowiekiem opozycji, ale mówię to też jako doświadczony
opozycji. To mnie dziwi, ale z jednej strony podchodzę do tego z uśmiechem.
Ale po prostu tak jak nie udaje się panu Kubickiemu wykreować rozwoju, powiedzmy, tworzenia nowych stanowisk pracy, powiedzmy, ściągania inwestorów do miasta, także z oświatą dobrze się dzieje, w sensie też do inwestowania. Oczywiście jest wiele, wiele spraw, które by trzeba było dalej też i robić, bo na przykład bardzo proszę zwrócić uwagę, jaka jest na przykład, powiedzmy, w co to jest, powiedzmy, budynki, jak one wyglądają, wiele trzeba dalej remontować, szczególnie zewnętrznie.
Rozpoczęły się wakacje, to te remonty.
Ale jak zajrzymy do środka, to naprawdę dyrektorzy i tu we współdziałaniu, powiedzmy, właśnie z władzami miasta bardzo wiele rzeczy też zrobili. Oczywiście mamy kilka problemów istotnych, z którymi miasto nie może się do końca poradzić. To są szkoły, przedszkola niepubliczne teraz w tej chwili i też niestety problem szkoły na osiedlu pomorskim, szkoły publicznej. Przepraszam, jakie pytanie było, bo...
No chciałem zapytać, jak pan ocenia wiceprezydent Zielonej Góry,
uważam, że to jest właściwa osoba na właściwym
zarządzanie.
Tak jest, właściwa osoba na właściwym stanowisku. Bardzo dobrze się z nią współpracuje, też i w Radzie Miasta, mimo że jestem w opozycji, ale też widzę, że ona ma taki bardzo osobisty stosunek do wszystkich dyrektorów, ale taki też bardzo właściwy, powiedzmy, naprawdę jest dobrze postrzegana i po prostu, ja widzę, jak ona się angażuje po prostu na komisję.
A skoro ocenia radny opozycji, to na pewno...
chylę czoła i naprawdę
to na pewno coś
uważam,
jest na rzeczy. Panie radny,
jak najdłużej by był taki zastępca.
Kończąc wątek szkół gimnazjalnych, czy są jakieś informacje, nie wiem, może na spotkaniach Komisji Oświaty, czy spotkaniach z urzędnikami o tym, jak ta likwidacja gimnazjów, jaki może mieć wpływ na Zieloną Górę, bo w kraju pojawiają się takie sygnały, że trzeba będzie likwidować szkoły, że trzeba będzie zwalniać nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego gdzieś tam mocno protestuje przeciw tym zmianom. Jak to w Zielonej Górze jest?
To znaczy, jak się akurat szczęśliwie złożyło, że mieliśmy w momencie, kiedy te decyzje były ogłaszane w Toruniu przez panią minister, mieliśmy komisję edukacji, jakby na bieżąco.
O, proszę bardzo.
Tak, na bieżąco pani prezydent jakby się od razu wpisała i widzę, to jest właśnie człowiek, jak to się mówi, profesjonalista, bo ona już widzi po prostu te rozwiązania. Oczywiście, no, tam, gdzie były zespoły, gdzie są zespoły, czyli powiedzmy, to tam będzie najłatwiej, jeżeli to...
No, oczywiście, są także duże placówki, zrzeszają
oczywiście, no to wymaga pewnej pracy organizacyjnej, ale poradziliśmy sobie w tworzeniu, kiedy tworzyliśmy gimnazja, to było o wiele bardziej trudne niż powiedzmy teraz przywracanie tych szkół ośmioklasowych, czy tam ośmiooddziałowych, ośmioklasowych, przepraszam, podstawówek, czy też liceów czteroletnich. Także tutaj ja nie widzę jakichś takich wielkich problemów. Oczywiście, no, te przesunięcia z nauczycielami, tylko że musimy pamiętać też, jeżeli mówimy o zwolnieniach, że my cały czas jakby niestety mamy do czynienia z coraz mniejszą ilością uczniów w szkołach, nie? I także zmiany są potrzebne i moim zdaniem w bardzo dobrym kierunku też idą, ale na to też się nakłada mniejsza liczba uczniów, nie? Po prostu tutaj właściwie trzeba przede wszystkim myśleć o tym, że Polaków więcej się rodziło i wtedy te szkoły będą miały inny problem, a w tej chwili, no, są zwolnienia. Myślę, że przede wszystkim to jest w związku z tym, że uczniów nam będzie brakowało. Zobaczymy. Powiedzmy, będziemy tutaj, pani prezydent, na pewno już w tej chwili jakieś kolejne pomysły i przy najbliższej komisji będziemy ją o to pytali. Ona bardzo chętnie i słucha, powiedzmy, tego, co inni mają do powiedzenia. I ja jestem raczej spokojny o to, co się będzie działo w Zielonej Górze.
To temat oświatowy, panie radny, zamykamy. Wracamy do ratusza o honorowego obywatela miasta. Zanim jeszcze do tego absolutorium i wzgórz piastowskich, to o honorowego obywatela miasta pana zapytam, księdza biskupa Stefana Regmunta, bo jeżeli chodzi o Józefa Malskiego, to kontrowersji żadnych nie było. Radni byli jednomyślni w przypadku nominacji czy kandydatury księdza biskupa Stefana Regmunta. Rada miasta była podzielona i ja tak sobie starałem się przypomnieć, czy kiedyś w Zielonej Górze mieliśmy taką sytuację i wydaje mi się, że nie. W momencie, kiedy któryś z klubów radnych zgłaszał kandydaturę honorowego obywatela Zielonej Góry, to raczej rada się pochylała nad tym, była jednomyślna. Tutaj pojawiły się różne głosy przeciw, głównie Andrzeja Brachmańskiego. Do niego dołączył potem młodszy klubowy kolega Robert Górski. Jak pan na to reaguje?
Znaczy, to była niespodzianka, że pojawiły się takie bardzo krytyczne wypowiedzi w tym temacie, ale sprawa jest, mi się wydaje, że... Znaczy, inaczej, kiedy składaliśmy wniosek, nie wiedzieliśmy o tym, że to tak będzie wyglądało. Zresztą, kiedy też odbywały się rozmowy z księdzem biskupem i powiedzmy pisaliśmy uzasadnienie do tej uchwały, ksiądz biskup też do tego podchodził z dużym dystansem i obawiał się pewnych, bo no, wiadomo, że nie wszyscy ludzie są członkami Kościoła, ale też oczywiście honorowanie osoby Kościoła, tym bardziej jakby głowy Kościoła, tutaj tego powiedzmy naszego diecezjalnego pasterza, no może wzbudzać różne kontrowersje. No i tak to się mniej więcej stało. Chociaż no, zupełnie nie spodziewaliśmy się tego. Sprawa specyficzna jakby jest w tym, że mamy biskupa, który tylko 7 lat tutaj z nami był i ze względu na stan zdrowia. My się w sumie generalnie cieszymy, że on sobie poradził, że powiedzmy z tych różnych problemów jakby...
Ale panie radny, słyszał pan argumentację kolegów z ratusza z klubu Zielona Razem, że biskup Stefan Regmunt nie zrobił, nie zasłużył się w jakiś szczególny sposób dla Zielonej Góry.
Ja oczywiście bym polemizował z moim kolegą Andrzejem Brachmańskim, tylko że tak naprawdę nie chcieliśmy wywoływać jakieś burzy, bo mieliśmy cały szereg, powiedzmy, argumentów, żeby bronić tej naszej, ale nie było też, powiedzmy, w tym sensie potrzeby. Na przykład wydaje mi się, że mówienie, wskazywanie na to, że zasłużony jest dla naszego województwa, już wskazuje na to, że stolica tego, powiedzmy, województwa, czyli Zielona Góra, powinna go tak samo uszanować jak województwo, a było wiele przykładów tego, jak ile zdziałał, powiedzmy, w zakresie naszego województwa i sejmik go uhonorował. Stolica, dlaczego miałaby go nie uhonorować? Z perspektywy takiego przeciętnego, powiedzmy, człowieka kościoła, katolika zielonogórskiego, widzę, że biskup bardzo się angażował w Dni Zielonej Góry. Mieliśmy poprzednio biskupa, który, powiedzmy, poprzez patrona, poprzez udział, powiedzmy, w tych, powiedzmy, w przenoszeniu patrona, obnoszeniu go po Zielonej Górze, on w tych dniach po prostu manifestował też swoje przywiązanie do tego miasta i pokazywał pewne inne też rozwiązania. Wydaje mi się, że to jest bardzo historyczne, bo i to na pewno zostanie to wpisane, że od tego momentu przy tym biskupie, powiedzmy, mamy patrona. Dalej, ja jeszcze patrzę na to jako historyk. Szczególnie tak teraz przyglądam się temu wszystkiemu, co się działo na tych ziemiach po wojnie, II wojnie światowej, kiedy, powiedzmy, tutaj nastawała Polska. I jaką olbrzymią rolę tu odgrywał każdy kapłan, a szczególnie, powiedzmy, biskupi. I wydaje mi się, że znakomicie on poprowadził Kościół, jakby pokazując, integrując, idąc dalej jeszcze, powiedzmy, w tych rozwiązaniach. I to jest oczywiście, to jest decyzja honorowa i ona, tak ją należy też powiedzmy, traktować. No szkoda, tak się, nie spodziewaliśmy się,
ale
że
ostatecznie
będzie...
stało się w ten sposób, że tak, grono oczywiście honorowych obywateli powiększyło się o dwa nazwiska, przypomnę, pan Józef Malski i ksiądz biskup.
Jeszcze jedno.
To proszę, to zamkniemy ten wątek.
Pan Andrzej Brachmański powiedział, że jest kilku księży proboszczy poszczów zielonogórskich, którzy bardziej zasłużyli się niż biskup dla Zielonej Góry. Dlatego, że chciałbym zwrócić uwagę, tak jak w wojsku jest, a jest to system niedemokratyczny, to jest tak, że między innymi dzięki biskupowi ci znakomici proboszczowie w Zielonej Górze są. I to jest jego chwała przede wszystkim też, nie? I choćby z tego tytułu, nie? Po prostu. Także to jest ten szczebel. Także Andrzej trochę nie trafił argumentami. Mnie oczywiście nie przekonał. No myślę, że mówił też do ludzi, którzy no po prostu podobnie myślą, ale po prostu no różnimy się. Na szczęście nie obyło się w tym wypadku, powiedzmy, jakichś tam
decyduje,
bardziej jeszcze nerwowych
sytuacji.
Panie
radny, decyduje większość w ratuszu oczywiście. I stało się także,
mam nadzieję, że nie było to rozwiązanie siłowe,
honorowych.
Bo było wiele innych siłowych.
Dobra, Platforma Obywatelska mówiła, że każdy z radnych, przewodniczący tego klubu mówił, że każdy z radnych Platformy będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem, oczywiście, i tak się radni Platformy Obywatelskiej w ratuszu w czasie tego głosowania zachowali. Przejdźmy do absolutorium i szybciutko też do wzgórz piastowskich. Co prezydent Janusz Kubicki musiałby zrobić w budżecie Zielonej Góry? Jak ten budżet musiałby wyglądać, żeby dostać pozytywną ocenę od radnych Prawa i Sprawiedliwości? Bo Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie, Komisja Rewizyjna pozytywnie, deficyt miał być 18 milionów, jest nadwyżka 4 miliony. Tak więc na papierze, w słupkach i w wykresach wszystko się zgadza, a radni Prawa i Sprawiedliwości
ręki
za absolutorium nie
podnoszą.
Tak jest,
jeżeli chodzi o absolutorium, to trzeba tak powiedzieć, że przede wszystkim ten budżet 2015 to był autorstwa pana prezydenta. Nie mieliśmy żadnej szansy na wpisanie w niego się i byliśmy bardzo krytyczni. A takim najbardziej krytycznym punktem to jest to, że on jest bardzo nierozwojowy. Nie? Po prostu zresztą inni też
podkreślali. A co się kryje, panie radny, pod pojęciem nierozwojowy?
Powinniśmy więcej środków przeznaczać na inwestycje, czyli tak to symboliczne 20% gdzieś powinno mniej więcej się pojawić z budżetu, a mamy ledwo około 8, także tego wykonania, także to są słabe wyniki. To jest dalej, to jeżeli chodzi o budżet, powiedzmy.
Oczywiście,
generalnie.
Słucham,
a teraz
słuchamy wszyscy.
Jest sytuacja też taka, że Prawo i Sprawiedliwość między innymi za przyzwolenie albo za błogosławieństwem prezydenta no taki ma udział w tej Radzie, że do dzisiejszego dnia to skutkuje jakby no sobie, że tak, nie jesteśmy w pełni radnymi tak, jak powinniśmy być. Nie? Po prostu to się zaczęło...
Czy nie ma was w komisjach, nie ma
oczywiście,
was w prezydium.
O to chodzi. Tak, o to chodzi. I pan prezydent jakby takie coś wymyślił i tak to po prostu trwa. I to jest też...
Ale trudno się zgodzić z tym, że to prezydent Kubicki wymyślił.
No, tak, to tam...
Wystarczy zgłaszać kandydatury i to wszystko poddawane jest ocenie. Ja pamiętam, jak to wszystko się budowało, ale nie o tym chciałem. Panie radny, wróćmy do absolutorium. Rzeczywiście tak surowo trzeba było ocenić prezydenta Kubickiego?
Na tym etapie, tak powiedziałem, za 2015 rok...
Za trudny rok, za połączenie miasta i gminy, za przejęcie długów gminy, bo to nie jest tylko tak, że przejmujemy wpływy do kasy miasta z tytułu tego, co się dzieje w
dzielnicy. Większe długi też od razu mamy, zadłużenie Zielonej Góry. 260 milionów, także to też jest ten. No skorzystaliśmy ze swojego prawa, jakie opozycja ma i dała sygnał jasny, klarowny. Jesteśmy do współpracy, ale potrzebujemy
ale
też większego
warunków.
Uszanowania. Mam nadzieję, że w przypadku budżetu 2016 będzie nam łatwiej podjąć decyzję taką pozytywną, chociaż zobaczymy, co z tym inwestorami, nie po prostu, bo na razie jakby żadnych wielkich jakby rozwiązań, czy powiedzmy jakiegoś wielkiego światła tutaj nie mamy, nie?
To, panie radny, wędrujemy ze Starówki na Wzgórza Piastowskie, bo tutaj jestem bardzo ciekawy pana opinii. Lada moment odbędą się konsultacje z Zielonogórzanami, czego ewentualnie mieszkańcy życzyliby sobie na Wzgórzach Piastowskich. Zróbmy takie mini konsultacje z radnym Butniakiem, jak w pana opinii Wzgórza Piastowskie mogłyby wyglądać, mają wyglądać, co tam powinno się znaleźć, bo mówi się o igielicie, o torze saneczkowym, o wieży widokowej, o parku linowym, o wrotkarni, rolkarni, rodowisku, tak więc jest tego dużo. Rozbudowa mini zoo, ogrodu botanicznego, nowe parkingi. Coś wybieramy, czy wszystko, panie radny, słucham.
Znaczy, to pomysł oczywiście jest bardzo ciekawy, dużo tego wszystkiego jest i jest sporo miejsca, i to by było, no praktycznie to wszystko się udało, to byśmy po prostu byli niesamowitym miastem.
Ale pan by chciał, żeby się udało? Czy...
Ja bym chciał, żeby się udało, tyle że oczywiście i za to też oskarciliśmy pana prezydenta tym naszym brakiem absolutorium, że on po prostu tak naprawdę mało konsultował i niewłaściwie, powiedzmy, zaprowadził. Szczególnie na początku, tam, powiedzmy, tu chodzi, przypomnę, osiedle Braniborskie, sprawa tego startu osiedlu Braniborskim wiosną, Dolina Zielona. Także tutaj mam nadzieję, że na wałach piastowskich to wszystko jakoś będzie inaczej i oczekujemy tych konsultacji. Nie wiem, czy to do końca tak będzie, bo na Komisji Rozwoju, zresztą też to już po internecie chodzi, że Robert Gruski powiedział, że tak i tak wszystko wybudujemy, co będziemy chcieli. Także nie wiem, czy tutaj tak naprawdę społeczeństwo będzie
miało... Robert Gruski, radny, no Robert tak, Gruski, ale słynie z takich wypowiedzi.
Tak, tak, ale teraz co będziemy chcieli osiągnąć w tych konsultacjach? Bardzo mi się podobała wczoraj, powiedzmy tutaj, argumentacja i postawa generalnie Młodzieżowej Rady Miasta. No o coś takiego by też chodziło, nie? Po prostu i z takim pewnym uszanowaniem do tych innych gremiów, bo to na pewno nie będzie gdzie wypowiedź zawsze jakby taka pro, powiedzmy, prezydencka i teraz co się z tego... Uważam, że pomysł jest bardzo ciekawy, mamy bardzo ciekawe miejsce. Oczywiście nie tracąc tego wszystkiego, we właściwym kierunku idąc można, to jeszcze jakby więcej ludzi, że tak powiem, zachęcić, żeby w te rejony też przyjeżdżało. Ale pamiętajmy, że mamy problem na Dolinie Zielonej.
A o tym problemie to już porozmawiamy, panie radny, przy innej okazji, bo czas po prostu dobiega końca. Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość, był dziś gościem rozmowy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.